Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z osobami troszczącymi się o uporządkowany przebieg papieskich audiencji.
Watykański prokurator generalny zaproponował usprawnienie postępowania sądowniczego.
Paulini przygotowują się do uroczystości swego patriarchy, świętego Pawła Pustelnika.
Naszym gościem będzie ojciec Stefan Rożej z krakowskiej Skałki.
W piątek, 13 stycznia, na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Na audiencjach prywatnych Benedykt XVI przyjął rano kardynała Sergio Sebastianiego, przewodniczącego Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Świętej, biskupa Rino Fisichella, rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego oraz księdza Pasquala Chavesa Villanuevę, przełożonego generalnego Salezjanów. Natomiast wieczorem Ojciec Święty spotkał się z sekretarzem generalnym Synodu Biskupów, arcybiskupem Nikolą Eterowiczem, oraz z opatem benedyktynów w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami, ojcem Edmundem Powerem.
Pełnienie służby Stolicy Apostolskiej wymaga przede wszystkim mentalności i stylu życia zgodnych z chrześcijaństwem. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z kolejną już w tych dniach grupą osób pełniących w Watykanie funkcje honorowe i porządkowe. Przyjęta dziś kategoria nosi włoską nazwę sediari, pochodzącą od wyrazu sedia, czyli krzesło. Grupa ta obecna jest w domu papieskim już od XIV wieku, pełniąc tam różne zadania. Między innymi aż do czasów pontyfikatu Jana Pawła I, sediari nosili papieże zasiadających na sedia gestatoria. Obecnie, jak przypomniał Benedykt XVI, troszczą się oni o uporządkowany przebieg audiencji i uroczystości liturgicznych.
Wasza praca wpisuje się w kontekst, w którym wszystko winno mówić każdemu o Kościele Chrystusowym. Trzeba to czynić konsekwentnie, naśladując tego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W tej perspektywie należy patrzeć na niedawne reformy dokonane przez moich czcigodnych poprzedników. Przeprowadził je zwłaszcza Paweł VI, któremu przypadło wdrożyć nowe wymogi soborowe. Uproszczono ceremoniał, by sprowadzić go do większego umiaru, bardziej zgodnego z orędziem chrześcijańskim i potrzebami obecnych czasów.
Usprawnienie postępowania cywilnego i karnego w Watykanie na wzór szwajcarski zaproponował watykański promotor sprawiedliwości. W trybunałach kościelnych funkcja ta jest odpowiednikiem prokuratora w sądownictwie świeckim. Profesor Nicola Picardi wysunął tę propozycję w obszernej relacji przedstawionej podczas inauguracji 77. z kolei roku sądowego w Trybunale Państwa Watykańskiego. Na ceremonii obecny był kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano.
Za usprawnieniem postępowania sądowego przemawia znaczna liczba spraw rozpatrywanych w niewielkim i nieposiadającym rozbudowanego sądownictwa państwie watykańskim. W ubiegłym roku rozpatrzono tam 486 spraw cywilnych i 472 karne. Watykan nie ma nawet 500 mieszkańców, ale oczywiście sprawy karne dotyczyły niemal wyłącznie kradzieży popełnionych wśród pielgrzymów i turystów przez złodziei kieszonkowych z zewnątrz. Natomiast sprawy cywilne miały na ogół charakter międzynarodowy. Przez Watykan przewija się rokrocznie ponad 18 milionów osób, a w minionym roku było ich znacznie więcej. Watykański prokurator generalny zwrócił przy tym uwagę na zaskakujący fakt. W dniach od 2 do 8 oraz od 18 do 24 kwietnia, a więc od śmierci do pogrzebu Jana Pawła II i od początku konklawy do inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI, żadnych przestępstw nie odnotowano. Ze względu na zjawisko międzynarodowego terroryzmu profesor Nicola Picardi opowiedział się za przystąpieniem Watykanu do porozumienia zawartego przed 20 laty w Schengen i do związanej z nim konwencji. Przewidują one m.in. intensywną wymianę informacji i współpracę dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Od ponad tygodnia ojcowie Paulini przygotowują się do uroczystości swego patriarchy, świętego Pawła Step, pierwszego pustelnika. W ich klasztorach odbywa się nowenna, oddawana jest cześć relikwiom, głoszone okolicznościowe kazania. O kulcie patriarchy zakonu paulińskiego oraz jego duchowości z ojcem Stefanem Rożejem z krakowskiej Skałki rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Proszę ojca, zbliża się 15 stycznia. Dla Paulinów ten dzień ma szczególne znaczenie.
Tak, jest to w naszym kalendarzu święto centralne, ponieważ odwołuje się ono do postaci świętego Pawła, pierwszego pustelnika, który żył III-IV wiek w Egipcie. To jest patriarcha naszego zakonu, nie jest założycielem, ale jest właśnie takim punktem odniesienia. Święty Hieronim napisał życiorys i w tym życiorysie o świętym Pawle skumulował wszystkie cechy prawdziwego pustelnika i stąd ten tytuł Pierwszy Pustelnik. Jest w tym prawda i historyczna, jeśli chodzi o pierwszeństwo, ale to pierwszeństwo głównie przywołuje skoncentrowane cechy idealnego pustelnika, który żyje sam, który jest przyjacielem zwierząt, który żywi się owocami, które daje palma, płynie strumyk, który czerpie wodę, umiera w zjednoczeniu z Bogiem, ponad 100 lat na modlitwie, spędza, jest bez kontaktu z ludźmi, pod koniec życia odwiedził go święty Antoni Opat i stąd te wiadomości, czyli w tym człowieku spełniło się wszystko, co tworzy, powiedział, mit, ale w znaczeniu nośnika prawdy, nie bajki. Stąd też wiemy, że pustelnicy mieli bardzo wielki związek z życiem, z Kościołem, więc dlatego, gdy święty Antoni odwiedził Pawła, to Paweł zadaje mu 3 pytania. Czy jeszcze są tacy, co prześladują Kościół? Kto rządzi światem? I czy powstały nowe budowle? Znaczy w tym przesłaniu pustelniczym jest zawsze podkreślane, że pustelnik nie był odizolowany, ale swoją modlitwą, zainteresowaniem obejmował Kościół, życie współczesne i tak dalej. I stąd też przeskakując, że tak powiem, całe wieki, bo jest długa historia.
Właśnie, od IV wieku bardzo wiele upłynęło. Paulini współcześni już nie żyją w odstępach, a często właśnie w miejscach nasyconych szczególnie modlitwą Jasna Góra, ale też i wiele sanktuariów maryjnych w Polsce i w innych częściach świata.
To jest właśnie, powiedziałbym, pewien paradoks. Jakiś opublikowałem w drodze w czasopiśmie dominikańskim Paulini wśród tłumu, pustelnicy wśród tłumu, bo tak jest prawda. I pamiętamy również, że do pustelników przychodzili ludzie, pytali, daj mi słowo. Historyczny wymiar Paulinów zaczął się na Węgrzech 1224, w lasach naddunajskich, ale proweniencja wiedzie od Morza Śródziemnego przez Francję, Hiszpanię. Tutaj duży wpływ także na naszą duchowość mieli misi jiroszkoccy. Cały splot tych olbrzymich wezwań chrześcijańskich, ale jak wspomniałem, na Węgrzech były najprzód 2 klasztory świętego Krzyża, świętego Wawrzyńca i potem z tego powstała jedna kongregacja i emanował zakon na ówczesną Europę. Myśmy w Chorwacji, na Węgrzech bardzo dużo, aż do wielkiej klęski pod Mohaczem 1525, gdzie Węgry poniosły olbrzymią klęskę od Turków. Ale potem ciężar przeniósł się Paulinów do Polski i w najcięższym momencie likwidacji zakonu została tylko Jasna Góra w Częstochowie i klasztor na Skałce, który trwał od sprowadzenia Paulinów przez Długosza 1472. I stąd Skałka jest takim nosicielem i tradycji paulińskich, a jesteśmy mocno osadzeni w tradycjach historycznych, bo tam święty Stanisław poniósł śmierć męczeńską i Długoszowi zależało na tym, żeby ktoś tym kościołem, tym kultem się opiekował, coś rzeczywiście prawidłowo się to spełnia. Dlaczego wymieniłem Jasną Górę i Skałkę? Dlatego, że no wiadomo, Jasna Góra jest znanym sanktuarium, a Skałka jest sanktuarium świętego Stanisława. Mamy tam również panteon narodowy, bo pod kościołem w krypcie spoczywają wielkie duchy narodu, pisarze, poeci i tak dalej. I również w tych dwóch klasztorach najbardziej przechowała się tradycja paulińska, ciągłość, kontynuacja, mimo bardzo wielkich tragedii po rozbiorach i tak dalej. I stąd takim zewnętrznym znakiem obchodów przygotowania się do świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Termin święta przypada w dniu 15 stycznia, ale zewnętrzna uroczystość jest zawsze w najbliższą niedzielę tej daty. I wtedy zapraszamy gości. W tym roku będzie ksiądz arcybiskup Dziwisz. Mamy post w sobotę, czy Wigilię Pawła, tak jak w Popielec albo jak Wielki Piątek. Potem przygotowaniem liturgicznym jest taki zestaw modlitw, który zawiera się w nazwie Pawełki. Paweł to poważny człowiek. Pawełki jest zdrobniałe, dlatego że paradoksalnie święty Paweł, starzec, jest patronem dzieci. Są liczne uzdrowienia. Ludzie przynosili swoje dzieci i dlatego coś z tych Pawełków zawiera przesłanie do dzieci. I są to śpiewy na zmianę każdego dnia hymnów. Jeden mówi, jak gniew, złość cesarza Decjana się sroży, jak ucieka Paweł na pustynię, cała historia jego przebywania. A drugi jest opiewaniem jego historii i ideałów, jakie nosi w sobą. Obie melodie są bardzo proste, lekkie, łatwe. Na Jasnej Górze to orkiestra gra te hymny, ludzi jest bardzo dużo. Skałka, ponieważ tam mamy seminarium, są klerycy, mamy w tej chwili około 72 kleryków, więc też to jest duża zewnętrzna oprawa tej uroczystości. Po śpiewie tego hymnu, na zmianę jeden dzień, drugi dzień, jest modlitwa, potem krótka homilia związana z życiem świętego Pawła. Na tym życiorysie się bazuje, przywołuje się różne momenty ważniejsze. No i oczywiście dużo mówi się o modlitwie. Paweł na modlitwie spędził ponad wiek. I potem są ucałowanie relikwii świętego Pawła. No, zwykle to jest jeszcze w okresie właśnie kolęd, więc są śpiewane jakieś kolędy. Bywa czasem też jakiś koncert przy tej okazji, szczególnie w niedzielę, w dniu zakończenia. I w ostatni dzień, właśnie w niedzielę, jest specjalne jeszcze nabożeństwo i błogosławieństwo dzieci. I jest tradycja, że dzieciom daje się słodycze. Jest bardzo dużo dzieci wtedy na to błogosławieństwo. Ktoś z odpowiednim kontaktem do dzieci przemawia. I ponieważ święty Paweł żył na pustyni, więc także dzieci otrzymują figi i jakieś tam jeszcze pustynne owoce, smakowiki. Jest tego wystarczająco dosyć dużo. Dzieci sobie bardzo cenią. Matki, rodzice przychodzą, wtedy mamy pełen kościół na skałce. I właśnie ta pewna lekkość zawarta w tym nabożeństwie, w tych Pawełkach, powoduje, że jest to obrzęd liturgiczny, bardzo miły, nośny i nie ma jakichś trąb ostatecznych. Jest także jakby zachęta, nuta przygotowania do lekkiej, łagodnej śmierci, bo święty Paweł zmarł na klęczkach, mając ręce podniesione do góry. No, jest opowiadanie, że tam miał wizję nieba i tak dalej. Jak wrócił święty Antoni po raz drugi, to zastał go na klęczkach, a lwy wykopały mu grób i stąd w naszym herbie paulińskim jest palma, tam mieszkał, jest kruk. Anioł w postaci kruka przynosi mu codziennie pół chleba. Te chlebki były nie takie wielkie jak nasze i dlatego jest kruk na tej palmie, a obok dwa lwy, które wykopały mu mogiłę. A wiadomo, że każdy święty jest przyjacielem zwierząt, dlatego zwierzęta nie wyrządzają mu żadnej szkody.
Jak ojcowie staracie się żyć dzisiaj tym elementem pustynnym waszej tożsamości? Czy jest jakiś sposób formacji, czy istnieją jakieś drogi, żeby ten wymiar pustynny dzisiaj w centrum ośrodków różnych sanktuariów urzeczywistnić?
Myślę, że na zasadzie paradoksu wynikającego właśnie z posiadania sanktuariów, kontaktu z ludźmi. Pielgrzymkę warszawską prowadziłem od 1711 roku. Inne pielgrzymki też z Torunia czy z Bachlidówki, z Podhala. Ale ten paradoks jest właśnie taki, że począwszy od naszych konstytucji, jest mocno podkreślony w naszym ustawodawstwie duch pustelnictwa, który sprowadza się do troski, kultywowania, modlitwy. To jest mocno podkreślone. Mamy kontemplację, codziennie rano pół godziny kontemplacji. Bardzo pilnie przestrzegamy modlitwy psalmów. Mamy wszystkie godziny chórowe. Laudesy jucznia w godzinach wczesnoporannych. Potem kultywowany jest dzień skupienia każdego miesiąca, jeśli chodzi o te elementy pustelnicze. No, ile jest to możliwe, także zachowywanie milczenia, ciszy. Nadto mamy ten zewnętrzny strój, podobnie zresztą jak ojca Dominika, tylko z innych to kryterium wyrosło. Mianowicie biały strój, który nawiązuje do prostoty, ponieważ pierwsi mnisi szyli sobie habity z lnu i z tych niefarbowanych elementów, które dawała przyroda. I dlatego ten biały strój też nawiązuje do Pawła, który zrobił sobie tunikę też z liści palmowych. I dlatego ten strój przez dużą analogię, odległość wieków, ale też nawiązuje do pustelnictwa. No, mamy również i ten element, o którym wspomniałem na początku, że tak jak do ojców pustyni przychodzili ludzie, daj mi słowo, szukali pociechy, nawracali się, tak widzimy w tych elementach, które żeśmy sobie sami nie narzucali, element pustynny na górze, na przykład Jasna Góra jest górą. Nawiązuje to również do elementu, że przesłanie mnichu było zawsze przesłaniem pozytywnym. Mamy Łąka Maryi, te pozytywne nazwy, a zresztą mnisi w ogóle, proszę zauważyć, na przykład pod Krakowem, gdzie przyszli cystersi, to była miejscowość Mogiła, to cystersi dodali Jasna Mogiła. I stąd wracam do przesłania, które nosi w sobie element gór. Góry są zawsze takim punktem odniesienia samotnego spotkania z Bogiem. I to kontynuujemy, chociaż mamy też na nizinach i mamy także parafie też, ale te elementy zewnętrzne podkreślają. Mamy także domy, jak ktoś chce i czuje potrzebę, wyjeżdża na swego rodzaju samotnie. Taką górę mamy na Bachlidówce koło Zakopanego. Jest miejsce pod Żarkami, też jest samotna taka posiadłość, niedaleko Częstochowy, tak. No i zresztą ja widzę, jak dużo naszych zakonników modli się samotnie, też ratują się jak mogą modlitwą indywidualną w naszych kaplicach. Tak mi się to od razu nasuwa, kiedy papież był pierwszy raz na Jasnej Górze, jeden z naszych zakonników, zmęczony po całodziennej pracy, szedł do przełożonego, żeby go zwolnił z tych modlitw, które jeszcze miał do odrobienia, jest to poczucie. Ale zajrzał do kaplicy, a tam siedział papież. Siedział i nie przetrzymał Jana Pawła II. Więc kaplica jest takim miejscem, jak gdy tą nosicielką samotności, którym naratuje się te poszczególne elementy. Na Jasnej Górze mamy taki ogród, tam nie mają wejścia inni ludzie. Mamy nowicjat również w takim odosobnieniu, to jest Leśniów koło Myszkowa. Wśród lasu bardzo ładne położenie. No więc te elementy w sumie pozwalają nam ciągle wracać do korzeni, tam się jakoś ciągle odwoływać. No i to jest możliwe w tym wieku. Kontynuujemy tę myśl właśnie pustelni, samotnej modlitwy. To jest takie hasło nasze, solus cum deo solo, sam na sam z Bogiem. I w ten sposób te cząstki przesłania, które od 2000 lat prawie gdzieś tam są fundamentów naszej duchowości, a święty Paweł zawsze podkreślany w nazewnictwie pierwszy pustelnik. I ta postać ciągle figuruje, mamy obrazy, mamy jego relikwie, one zostały zbadane Rawennie. Tam właśnie przeprowadzane były prace i te relikwie są na nowo sprawdzone. Także po domach mamy także relikwie, obecność świętego Pawła, pierwszego pustelnika w przepisach, w regule, w nazewnictwie, w sposobie ratowania się modlitwą. No i zawsze nam towarzyszyła surowość życia i samotność. W praktyce to się przekłada na różne modele jednostkowe.
Dziękuję bardzo za rozmowę i przybycie do studia. Naszym gościem był ojciec Stefan Rożej Paulin.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
To już wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.